Czy królowa Estera żyła, czy nie żyła? A może żyje? Królowej Estery nie było. To jest tylko przypowieść. A ja właśnie, przypowieść o kim? O Maryi. Bardzo dobrze. Żeby zrozumieć tę przypowieść biblijną Starego Testamentu, trzeba koniecznie przypomnieć, że Ewangelia Łukasza nie kończy się także na Dziejach Apostolskich, tylko kończy się na trzeciej części Apokalipsy. Mówiłem to podczas pierwszego spotkania. Niewiasty obleczonej słońca. To teraz będziecie mi podpowiadać katechezę z Księgi Estery. Co tam jest powiedziane? Trzecia część Apokalipsy w jakimś sensie już jest, ale tak naprawdę to dopiero będzie. Czyli królowa Estera dopiero będzie działać. Jest to katecheza o tym, jak Maryja czuje się w kościele, wyniesiona przez tajemnicę w niebo wzięcia do nieba, a myśmy ją tam uwięzili w niebie. I biada jej, gdyby zeszła na ziemię i z nami się chciała skontaktować. Na to to już musi mieć pozwolenie. Niby królowa, niby mająca władzę, niby powinna ingerować, kiedy coś źle się dzieje w kościele, kiedy rodzinie ludzkiej grozi coś niedobrego. Ale my mówimy, o, z nieba do nas możesz przyjść tylko za naszą zgodą. Poprosić nas grzecznie, bo od razu krzykniemy, to objawienia prywatne. To nas nie obowiązuje, wróć sobie do nieba. To jest o niej. To, co my tak lekko traktujemy i kwitujemy, podsumujemy słowem prywatne. Nie ma prywatnych i nieprywatnych. Są prawdziwe i fałszywe. Prawdziwe albo od Boga, albo od szatana. Skąd to się to słowo wzięło? Z lęku. Z lęku, że ja nie mam rozeznania, co, jak jest naprawdę. Nie wiem, ja naprawdę nie wiem. Lękam się. To lepiej niech tam będzie sobie w niebie. Bo ja nie wiem, czy to ona, czy nie ona, czy szatan. I nasza wewnętrzna śmierć reaguje lękiem. Sami biskupi mówili o Janie Pawle II, że miał szósty zmysł, gdy chodzi o te sprawy Boże. I ksiądz Blachnicki zakłada oazy, biskupi zareagowali lękiem. Jedynie Jan Paweł II, kardynał Wojtyła, otworzył się na to i przyjął. I można by wiele, wiele takich faktów, przykładów dawać. Otóż Estery historycznej nie było, natomiast istnieje Estera, przypowieść o Maryi, ostrzeżenie, że jeżeli ja zainauguruję życie publiczne, swoją działalność publiczną z Duchem Świętym, To ludzie, kochani, to wy mnie pozwólcie działać. Nie chciejcie mnie zamknąć w pałacu Króla Niebieskiego. Ile cierpień przeżyła Estera w swojej księdze, żeby się zdobyć na kontakt z królem. Oczywiście w tym jest ironia, bo królowie są tutaj, na ziemi. Jest to przypowieść, która mówi: nie róbcie mnie matką honorową, że ja będę patrzeć obojętnie na to, co się dzieje na ziemi, co się dzieje w Kościele. A jak macie lęki, czy to jest od Boga, czy od szatana, to dajcie mi te lęki z prostotą dzieci, módlcie się i ja wam dam światło, a nie z góry. To objawienia prywatne. Bo wtedy musimy wymieść, nie dać żadnych szans ani Jezusowi, ani w ogóle Bogu tutaj na ziemi. To w końcu kto jest Bogiem? Bóg czy my Bogami? Bardzo się sierdzę na to słowo prywatne. Bo w tym się zawiera: to mnie nie obowiązuje. Czyli bezsilnym czynię miłość, która chce mi coś dać, chce mnie ratować. Mimo iż Jezus w Ewangelii ostatniego ewangelisty powiedział: wszystko z czasem będę wam otwierał, wyjaśniał, prowadził, uczył przez swego Ducha, Ducha Świętego. A Duch Święty jest tożsamy z Maryją. Zamieszkał w Maryi. Więc tu sobie pozwoliłem i zawsze będę ciskał piorunami, jak będzie ktoś mu objawienia prywatne. Kto się kryje za Amanem? Ostatecznie szatan. Ale może najpierw Izrael, który chciał pierwszy kościół Chrystusa zławić przez prześladowania, przez pogromy i chcąc zorganizować kościołowi Jezusa Chrystusa wśród pogromów, prześladowań, śmierć w roku 70. sam się unicestwił przez ryw powstańczy. List do Hebrajczyków powstał wtedy, kiedy już było to powstanie organizowane i chrześcijanie nie chcieli się dołączyć do powstania, mówiąc: Mesjasz już przyszedł. Nie musimy walczyć o Królestwo Boga Jahwe. Ono już przyszło. No i musieli uciekać z terenu Palestyny. I wtedy jako umocnienie został napisany list do Hebrajczyków. A kto się kryje za Mordeuszem? Jezus Chrystus się kryje oczywiście. Czyli ostatecznie w tej księdze Estera ratuje Żydów. Przez Żydów należy rozumieć prawdziwych Żydów. To my jesteśmy teologicznie Żydami, czyli chwałą Jezusa Chrystusa z krzyża. Chwałą Jezusa Chrystusa, dumą Jezusa Chrystusa. Bardzo mi się podobało, kiedyś czytałem świadectwa rabinów amerykańskich w książeczce. Jednemu z nich oczywiście po jego nawróceniu, wierzeniu w Jezusa Chrystusa zaproponowano chrzest. A moja, po co mi chrzest? Przecież ja nie byłem Żydem, dopiero teraz uwierzyłem, to stałem się Żydem. Ja się dopiero stałem Żydem, tak, uwierzywszy w Jezusa Chrystusa. Otóż prześladowania Żydów w tej księdze to jest prześladowanie chrześcijan przez Żydów, którzy nie byli Żydami. Zbawia. Maryja będzie zbawiać Kościół, ratować Kościół jej Syna Jezusa Chrystusa. Tyle w związku z Księgą Ester. I krótka podpowiedź, jak rozumieć pierwszą, drugą księgę machabejską. Bo to wszystko będziecie sobie studiować po powrocie ze Świętej Litki. I znowu pytanie, dlaczego pierwsza i druga księga machabejska ma jakieś odniesienie wyjątkowo ważne w Ewangelii Łukasza. To jest w dalszym ciągu pewien wspólny mianownik. Już gdy Jezus w Nazarecie inauguruje swoją publiczną działalność, zaistniał konflikt między nim jako Mesjaszem a jego rodakami. Chciałby się powiedzieć sąsiadami. Jezus mówi: nie mogę u was działać, czynić znaków, ponieważ nie uwierzycie, że pośród was przez 30 lat żył i działał Mesjasz, Bóg człowiek. Nie chcę, nie mam wam za złe, ale też nie chcę tutaj czynić znaków, które czynię w pogańskim Kafarnaum, bo tam oni zaczynają mieć znaki zapytania, a wy tylko byście mieli wątpliwości i tylko byście grzeszyli. Ta scena, próba strącenia Jezusa w przepaść, jest bardzo ważna w Ewangelii Łukasza na początku, ponieważ przez tę scenę Łukasz chce powiedzieć, pisząc dla pogan, ważną rzecz na owe czasy. W tamtych czasach każdy naród miał swoje bóstwa i swoje bóstwo naczelne. I tak patrzono na Boga Jahwe, że to jest bóstwo narodu żydowskiego. Łukasz nie chciał, żeby na Jezusa Chrystusa, o którym on pisze, nie popatrzono jako na Mesjasza żydowskiego. I cały czas ukazuje konflikt. Między Żydami a Jezusem konflikt, wreszcie go ukrzyżowali. Żeby powiedzieć poganom, nie bójcie się. To nie jest Bóg żydowski, Bóg narodowy. On cały czas przeciwstawiał się tej mentalności. I mamy pierwszą, drugą księgę machabejską, gdzie działa Antioch IV Epifanes. Antioch Epifanes IV. Różnie możemy sobie tutaj ustawiać. Epifanes to tyle samo, co Epifania, mówimy o objawieniu. Ubecniający sobą Boga Zeusa. Ten, w którym objawia się bóstwo, ponieważ domagał się, żeby w jego imperium oddawano mu cześć boską. Aleksander Wielki, podbijając świat, rozniósł kulturę grecką, filozofię grecką, no i między innymi zachwytem zaczęli darzyć tę kulturę grecką Żydzi. Szczególnie w dziedzinie sportu. Całe masy odchodziły od wiary w Boga prawdziwego, Boga Jahwe. Trzeba było jakoś to ratować. I popatrzcie, Antioch Epifanes IV, który pomyślał sobie, trzeba też z religią żydowską skończyć, z religią, z wiarą w Boga Jahwe, bo inaczej mnie nie będą czcić jako Boga. Nie ujednolicę politycznie całego mego imperium. No i rozpoczął na różne sposoby likwidację wiary w Boga Jahwe. I wtedy, kiedy on chciał ten ogień, zgasić ogień wiary w Boga prawdziwego, wtedy właśnie tę wiarę uratował. Uratował przez swoje prześladowanie. Bo ludzie stanęli przed wyborem albo. I zaczęli stawiać życie na szali swojej wiary, ocalenia wiary. Stracić życie, by uratować życie prawdziwe, które jest w wierze w Boga prawdziwego. Antioch Epifanes IV w Piśmie Świętym jest przedstawiony jako dobroczyńca przez swoje prześladowanie straszliwe. Jest typem antychrysta, wroga Boga prawdziwego. Ale jeżeli on jest, mamy go czytać łącznie z Ewangelią Łukasza, to miało być dla Izraelitów lustro, które mieli siebie zobaczyć. Przecież wy chcecie również takiego narodowego, politycznego Mesjasza, takiego bandziora, który będzie się ubóstwiał, będzie się uważał za Boga, ale w gruncie rzeczy będzie takim katem, jakiego mieliście w Antiochu. Uważajcie. I teraz pytanie do was. Dlaczego w Ewangelii to zostało? Czy tylko ze względu na Żydów, czy też ze względu na nas? Również ze względu na nas, bo jeżeli my będziemy pomijać krzyż Jezusa Chrystusa, to automatycznie podłożymy pod Jezusa Chrystusa treści takie, jak Izraelici podkładali pod pojęcie obiecanego Mesjasza. Bardzo doczesne, bardzo polityczne, bardzo narodowe. Przestroga, uważajcie, komu służycie, jakiej ojczyzny chcecie, pomijając krzyż Jezusa Chrystusa. I wtedy nie będzie, chrześcijaństwo nie będzie pełnić swojej misji, jaką powinno pełnić wśród innych religii świata. To są muzułmanie, to są Żydzi, to są chrześcijanie, ale gdybyśmy my wewnątrz Kościoła, jako wszyscy chrześcijanie, zawsze w historii, w swoich wnętrzach obecniali Boga prawdziwego, który się objawił w krzyżu, to by było to, o czym Gandhi mówił. Nie byłoby, gdybyśmy docisnęli wszystkie religie do końca uczciwie, spotkalibyśmy się w jedności. Gandhi to powiedział, poganin. A jeżeli są walki religijne, konflikty, podziały, to znaczy, że nikt jeszcze nie dotarł do sedna. My także. Z tym, że nam powinno być to łatwiej. Jest też drugi moment bardzo ważny. oni mówi, i tutaj może przeczytasz Czesiek nam, w Apokalipsie świętego Jana Apostoła od wiersza 9. W Apokalipsie świętego Jana Apostoła rozdział 1 od wiersza 9. Tam chodzi, uprzedzę to, tam chodzi o to, że Jan jest na zesłaniu i słyszy o wielkich prześladowaniach za cesarza Domicjana, który znowu chce być czczony jako Bóg, jako bóstwo wcielone w całym imperium, przeczesuje całe imperium i każdy obywatel, każdy mieszkaniec imperium musi przed jego pomnikiem rzucić szczyptę kadzidła, żeby oddać mu cześć jako Bogu i wyznać wiarę, a wyprzeć się tej wiary, w której żyje, którą ewentualnie nosi w swoim sercu. Dowiedział się o tym Jan, apostoł, no i jest przerażony, że jednak wytrzebi cesarz i jego poddani wszystkich chrześcijan w imperium. I Jezus mu na to odpowiada tak. Czytamy.
Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w Dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jakby trąby mówiącej. Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu kościołom. Do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii, Laodycei. I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił. A obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników. I pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp i przypasanego na piersiach złotym pasem. Głowa jego i włosy białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy jego jak płomień ognia. Stopy jego podobne do drogocennego metalu, jakby w piecu rozżarzonego, a głos jego jak głos wielu wód. W prawej swej ręce miał siedem gwiazd i z jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry, a jego wygląd jak słońce, kiedy jaśnieje swej mocy. Kiedym go ujrzał, do stóp jego upadłem jak martwy, a on położył na mnie prawą rękę, mówiąc: przestań się lękać. Jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze od śmierci i otchłani. Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać. Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce, i co do siedmiu złotych świeczników, siedem gwiazd to są aniołowie siedmiu kościołów, a siedem świeczników to jest siedem kościołów. Aniołowi kościoła w Efezie na...
Dziękuję, jak już tutaj jesteśmy, to dziękuję. Przestań się lękać. Te słowa są bardzo ważne. One są kluczem do tej pierwszej części Apokalipsy, a są to listy do siedmiu kościołów, siedmiu gmin chrześcijańskich. Przestań się lękać zewnętrznych prześladowań. Ponieważ ostatecznie Domicjan przez swoje prześladowania nie zniszczy mego kościoła, tak jak to się stało w czasach machabejskich. Jedynie prześladowania będą oczyszczały kościół. Ci, którzy się znajdą w łonie gmin chrześcijańskich, nie pójdą tam ze względu na to, że są intelektualistami, ich nowe idee pociągają, przemyślą, nowe systemy ułożą, napiszą nowe książki. Ci, jak się zorientują, że im cesarz chce zabrać życie, tyle dadzą, tyle będzie po ich chrześcijaństwie. Natomiast wszyscy inni znajdą się w sytuacji wyboru. Wybrać Jezusa Chrystusa jako życie, czy uciekać z gminy, żeby życie ocalić. Czyli w sumie Domicjan sprawi, że mój Kościół będzie Kościołem takim pełnym, stuprocentowym, rzeczywiście barankiem Bożym, kaplanem. I ja w nich będę na nowo umierał za świat, za Imperium Rzymskie tym razem. Najistotniej chrześcijanie przecierali oczy, jak to, dlaczego tacy ludzie bez nienawiści, bez przekleństw pod naszym adresem, tak, Rzymianie, oddawali swoje życie. Nie lękaj się. Istnieje w Kościele, jeżeli w Kościele narośnie dużo zła, zła, które jest niereformowalne, nie do zreformowania ludzką mocą, to wtedy Bóg zawsze dopuszcza prześladowania, żeby oczyściły Kościół, życie chrześcijan z tego zła, które jest niereformowalne. Wrogowie szatan zawsze służył Chrystusowi. Nawet kiedy go krzyżował, służył Bogu. Więc nie bójmy się tych sytuacji zewnętrznych, trudnych. Pamiętajmy, że trudność jest w tym, że my mamy, nie mamy jeszcze oczu chrześcijańskich, oczu Pisma Świętego na to i że może jeszcze nie mamy życia prawdziwego, którego nikt nic nie jest w stanie nam odebrać. Podsumowując te księgi, wielkie przypowieści, łącznie z dwoma księgami machabejskimi, trzeba powiedzieć, że cały czas dawane jest nam przed oczy lustro. Przypatrz się, jaki Bóg jest, jakiego Boga nie ma. Byśmy się, tak jak Izraelici, w czasach pełni objawienia, zejścia Boga, miłości Ojca do ludzi, nie czuli się bezgrzeszni. Tak jak Izraelici się czuli bezgrzeszni, odrzucając Jezusa Chrystusa. Jest ogrom, jest... Żyją w nas złoża złudzeń, gdy chodzi o naszą wiarność Chrystusowi w Kościele. Ogromne złoża złudzeń. Jak była mowa w telewizji o tym, że Kreml i wszyscy Rosjanie oburzyli się, że tu i ówdzie naruszane są pomniki bohaterów radzieckich, przenoszone na inne miejsca, groby i tak dalej. Byli oburzeni, mówiąc, przecież to myśmy im dali wolność, myśmy ich wyzwolili. Bezgrzeszni. Bezgrzeszni. Nieświadomi tego, że owszem, tylko że od razu wzięli w drugą niewolę. Nie widzieli, już nie byli zdolni i po dziś dzień na pewno nie są zdolni do zobaczenia tego swojego grzechu. Poczucie bezgrzeszności. Tak już jest, że my na własne zapachy, które wydzielamy, jesteśmy idealnie zaadoptowani. Nie tylko w sferze ciała, ale w sferze ducha. Dlatego niezbędne są te ciężkie, mocne słowa, ale przede wszystkim działania Boga, byśmy zobaczyli, że to jest nie tak. I być może, że również w naszych czasach niezbędne będą prześladowania, żeby wytestować nasze wnętrze. I wtedy nie jest problem w tym, co Bóg dopuszcza, tylko jest problem w tym, czy ja już mam w sobie życie. Czy ja we mnie na nowo Chrystus umiera za świat. czego sobie i wam życzę. Amen. Już jestem, mimo godzin rannych, usposobiony do odpoczynku, ponieważ słowa mi się łamią. Cieszę się, że to już koniec, nie prawie koniec. No i jeszcze się spotkamy za trzy kwadranse, tak? Za trzy kwadranse powiem coś o Apokalipsie, trzeciej części Apokalipsy w związku z niewiastą. No i jutro Eucharystia już niedzielna
Nie.
Sobota. Tak, tak.
To w sensie internetowym.
W sensie internetowym, tak. Tak. Będzie msza święta niedzielna. Pobłogosławię was, podziękujemy Matce Bożej i pojedziecie.